Dobrze, kochani, a cieszę się, że jestem dzisiaj tutaj z wami i rozumiem, że nie muszę do końca się dopasowywać, bo nigdy wcześniej nie byłem, więc może być, że dzisiaj będzie trochę inaczej. Albo zasada może być taka, że niekoniecznie nie pasuje, tylko tak jak nowy but trzeba rozchodzić, nie? Także może musicie mnie rozchodzić, albo ja was, żeby był ten pełny komfort. Więc nawet nie wiem, czy to będzie wykład, czy kazanie, czy jakieś takie rozważanie. Na pewno chciałbym dzisiaj was nakarmić Słowem Bożym. Więc od razu przejdźmy do sedna sprawy. W Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, 14 do 30 wersetu, znajdujemy takie słowa. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 14 do 30. I jest tam opisana przypowieść Jezusa, którą większość chrześcijan zna jako przypowieść o talentach. I spróbujemy sobie dzisiaj, mam nadzieję, zagłębić się i zobaczymy, co przez tą przypowieść dzisiaj Jezus również ma dla nas, bo na pewno miał coś dla tych, którzy wtedy go słuchali. Mateusza 25, 14 do 30. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Sługa, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze 5. Podobnie sługa, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Ten natomiast, który wziął 1 talent, odszedł, wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego pana. Po dłuższym czasie pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. I ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł dalsze 5 i oznajmił: Panie, powierzyłeś mi 5 talentów, proszę, zyskałem dalsze 5. Pan na to: wspaniale, dobry, wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Albo wejdź do radości pana. Następnie przyszedł ten, który otrzymał 2 talenty. Panie, powiedział, powierzyłeś mi 2 talenty, zobacz, zyskałem dalsze 2. Pan odpowiedział: wspaniale, dobry i wierny sługo, okazałeś się wierny w paru sprawach, postawię cię teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. W końcu zjawi się ten, który dostał 1 talent. Panie, powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem, albo surowym. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypywałeś. Przestraszyłem się więc. Poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Wtedy pan odpowiedział: zły i leniwy sługo, byłeś świadom, że żnę, gdzie nie siałem, zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zrzutanie zębami. A każda przypowieść, zanim zaczniemy ją analizować i rozważać, warto wiedzieć, że co to jest przypowieść. Niekoniecznie, że nie wiecie, ale może jeżeli ktoś nie wie, to chciałbym powiedzieć, że to są... Pan Jezus nie był jedyny, który opowiadał przypowieści. To po prostu były historie w fikcyjne, które odzwierciedlały prawdę życiową. Więc kiedy Pan Jezus tutaj opowiada, że ten bogaty Pan wyjechał, to nie opowiada o konkretnym jakimś tam Izaaku, czy Samuelu, jeżeli w kontekście żydowskim, czy Kowalskim, czy Zielińskim. A tylko w tamtych czasach najprawdopodobniej było wiele takich wydarzeń, ponieważ tak było w życiu. Ale że historia jest fikcyjna w sensie był sobie, jak opowiadamy czasem dzieciom, okay, to są takie elementy, które ja nazywam nieprawdopodobne w realiach, co nie oznacza, że nie są prawdą w sensie lekcji życiowej. Więc co mam na myśli? Najprawdopodobniej rozmowy pomiędzy Panem a tymi sługami nie odbywały się identycznie verbatim, jak tutaj czytam. Więc pomiędzy Panem a sługą, który otrzymał 5 talentów, odbyła się pewna rozmowa. Panie, dałeś mi 5, oto dalsze 5, zyskałem. A Pan mówi, dobrze, wierny sługo, a powiesz, a powierzyłeś mi 5 talentów, Pan na to wspaniały, dobry i wierny sługo, okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię Cię nad wieloma. I jak zobaczycie później, kiedy przyszedł ten, który przyniósł 2 talenty, rozmowa jest w słowo dokładnie taka sama. Ludzie tak nie rozmawiają, nie? Prawdopodobnie może z pierwszym 10 minut, z drugim mogło być 5 albo 15, może pół godziny, ok? Więc o co chodzi, że Pan Jezus przekazuje pewną esencję dotyczącą oceny tego, co się wydarzyło w postaci jakiegoś jednego zdania po to, aby słuchacze mogli zapamiętać, o co naprawdę chodzi, bynajmniej w tym, co Pan Jezus chce przekazać. Więc dobrze jest pamiętać te rzeczy, jeśli chodzi o przypowieści, że chodzi o pewną lekcję dla nas, a niekoniecznie łapania się szczegółów, że dokładnie słowo w słowo odbyła się ta rozmowa, bo to nawet nie jest to celem dzisiejszej i zresztą żadnej innej przypowieści, którą Pan Jezus opowiada. Warto też wiedzieć, że talent to nie chodzi tutaj o talenty w sensie zdolności. Jak często mówimy, ktoś ma talent do grania na gitarze, czy śpiewania, czy malowania, czy jakiekolwiek inne, to też nie o to chodzi. Talent to była jednostka monetarna, a tak naprawdę talent to była bardzo duża suma pieniędzy. Jeden talent to było 17 lat pracy zwykłego pracownika w tamtym czasie. Więc jeżeli ktoś otrzymał 5 talentów, to znaczy otrzymał, ten bogaty człowiek da mu część swojego bogactwa, żeby obracał tym, inwestował. Ludzie, którzy posiadają firmy, zarządzają dużymi pieniędzmi, dobrze wiedzą, na jakiej to zasadzie polega, że dzisiaj też mamy fachowców, którym się oddaje pieniążki, którymi oni obracają naszymi pieniędzmi. Zresztą, a mam nadzieję, że wiecie o tym, że wasze pieniążki w banku, one nie leżą. Okej, okay, bo gdyby leżały, to bank by nie istniał. Bank obraca naszymi pieniędzmi i w ten sposób stają się bogatsi. Nam tam dadzą może na oszczędnościowym koncie 1-2%, ale oni 17% przynajmniej zarobili w okresie rocznym, a my może tylko 2. Dlatego banki bardzo lubią, kiedy trzymamy tam swoje pieniądze, ponieważ oni nimi obracają. Ale raz im się uda, raz nie. Nie wiem, czy wiecie, że banki, solidne banki próbują być ubezpieczone, ponieważ to obracanie, mam nadzieję, że nikomu dzisiaj nie spędzę snu z oczu, że banki ryzykują, ponieważ banki inwestują na giełdach nasze pieniądze. Jeżeli giełda runie, to nasze pieniądze tam giną. I na pewno słyszeliście w historii, nawet nasze już bywało tak, że niektóre małe banki zbankrutowały i ludzie przyszli, żeby wybrać pieniążki i tych pieniążków tam nie było, bo któryś z tych finansjerów źle je zainwestował. Okej, okay? Więc dokładnie w tamtych czasach podobne rzeczy się dzieją i Pan Jezus opowiada taką historię, biorąc z realiów właśnie inwestowania pieniędzy albo majątku bogatego człowieka. Ale na pewno lekcją dzisiejszej przypowieści nie jest, jak inwestować pieniądze. Pan Jezus tak naprawdę tym się nie zajmował, mimo że posługuje się taką historią. My nazywamy to przypowieściami, ale chyba te warszawskie tłumaczenia nazywają to podobieństwa. I tak naprawdę się nie używa tego słowa często, ale podoba mi się to, ponieważ podobieństwo oznacza, jest to sytuacja podobna do innej sytuacji w życiu. I tutaj właśnie, co Pan Jezus chce, przez to coś podobnego nas dzisiaj nauczyć. Jest wiele różnych interpretacji. Tak naprawdę przypowieści takie są, że można wiele lekcji z nich wyciągnąć i chciałbym dzisiaj pewne lekcje zaproponować, które wierzę, Pan Jezus ma dla nas. Po pierwsze, że jest to przypowieść o życiu. Właśnie, nie lekcja, jak inwestować nasze pieniądze, czy nasze bogactwo, czy nawet nasze talenty, choć to może być też, nawet nasze, to co posiadamy, ale chodzi o życie. Tak jak w historii ten bogaty pan dał każdemu odpowiednią część swojego bogactwa, tak wierzę, Bóg każdemu z nas dał życie. Jednemu dał dłuższe, drugiemu krótsze, ale tak naprawdę, kiedy dał nam życie, to wiecie, co nas powiedział? Żyjcie. Pewien banał, prawda? Ale dla niektórych to jest odkrycie. Jeżeli Bóg daje życie, to żyjcie, a nie zakopujcie to życie. Nie bójcie się, bo zachowawcze życie nie jest życie. Nie wiem, czy obserwowaliście, że najpiękniejsze rzeczy w życiu są albo niebezpieczne, albo ryzykowne. Najpiękniejsze rzeczy, albo najpiękniejsze sprawy, najpiękniejsze aspekty życia są albo ryzykowne, albo niebezpieczne. Zacznijmy od tych ryzykownych. Na przykład, mieliście, kiedy wchodziliście w związek małżeński z kimś. Co miał pewność? Nie ma. Była tylko miłość i zaufanie. I niestety smutne historie innych ludzi pokazują, że jest to ryzykowne, prawda? A zdecydowanie się na dzieci. Nie jest to ryzykowne? Będzie zdrowe, nie będzie. A wychowywanie dziecka i pozwolenie dziecku na to, żeby też się rozwijało. Na przykład, nie wiem czy wiecie, ale setki, jeżeli nie tysiące dzieci ginie na małych rowerkach albo się okaleczają. Ale kim byłby rodzic, który z tego powodu powie, nie będziesz jeździł na rowerze przez resztę życia, bo znał kogoś, tam dziecko upadło, złamało rękę i jest niepełnosprawne, prawda? Więc w życiu te najpiękniejsze rzeczy są ryzykowne, a niektóre są niebezpieczne. A tak naprawdę historie, które lubimy słuchać, to nie są te piękne, wyczyszczone z salonu albo z odsiedzenia na kanapie cały dzień i opowiadania o tym, jak nie wychodzę na zewnątrz, bo jest niebezpiecznie, bo samochód mnie... Nikt czegoś takiego nie chce słuchać. Ale załóżmy, ktoś mówi, że jest przekonany, że Bóg powołuje taką osobę na misję. Jako pastor rozmawiam często z rodzicami, którzy przychodzą do mnie i mówią, są roztargnieni, jesteśmy chrześcijanami, wierzymy i cieszymy się, szanujemy misjonarzy, ale tak łatwo nam było szanować i stać za ludźmi, za młodymi ludźmi, którzy są nie naszymi, ale dziećmi obcych ludzi. Niech jadą, niech ich Bóg błogosławi. Ale kiedy moje dziecko przyszło, kiedy moja córka w wieku 17-19 lat przychodzi i mówi, tata, jestem przekonana, że Bóg mnie wysyła do Indii. Okej? Okay. Czy do Afryki. Mówię, wiesz, co się we mnie budzi? Dziecko. 7 miliardów na świecie, to myślę, że to musisz jechać, no przecież Bóg sobie kogoś innego może wybrać, nie? Ale jak pięknie jest słuchać głównie historii po 20, po 30 latach działań misyjnych. A najbardziej, kiedy się budzimy, jak ktoś opowiada, kiedy mówi, że było niebezpieczeństwo, że mieliśmy takie spotkanie i nagle przyszli, żeby aresztować, albo przyszli, żeby nas pobić i nie mieliśmy innego wyjścia, tylko musieliśmy Bogu ufać. Musieliśmy liczyć na to, że Bóg w jakiś sposób nas ochroni. Zaczynamy wtedy słuchać, paznokcie gryźć, bo jest to ciekawe. Ale dlaczego jest to ciekawe? Ponieważ było to niebezpieczne. I fajnie jest słuchać tych historii innych ludzi, bo przecież jesteśmy generacją, która książki czyta, filmy ogląda. Kiedy wyłączamy w połowie film? Kiedy mówimy, nic się nie dzieje. Okay? Więc pomyślcie o swoim życiu. Jeżeli nic się nie dzieje w naszym życiu, okay, to dlaczego ktoś nie miałby, kto decyduje o naszym życiu, w połowie wyłączyć nasze życie? Kiedy się nic nie dzieje. A, to już poważniejsza sprawa, nie? Kto by chciał, żeby Bóg nagle popatrzył, w tym życiu się nic nie dzieje. Niech nie zużywasz więcej powietrza na ziemi, którą stworzyłem. Więc dzisiaj historia nasza jest o życiu. Bóg dał ludziom życie, każdemu według jego możliwości. Dał również zdolności, talenty, umieścił nas. Paweł, święty Paweł mówi, że to Bóg zadecydował, w jakim kraju, w jakim miejscu na ziemi się urodziliśmy, a w jakiej rodzinie. Tak naprawdę nie myśmy sobie rodziców wybrali, tak naprawdę nie rodzice sobie dziecko wybrali, ale Bóg zadecydował, kto był naszymi rodzicami, kto jest naszym dzieckiem. Bóg o tym wszystkim decyduje. I to są trudne rzeczy tak z obserwacji. Więc naprawdę? No przecież nie, to żona i ja zdecydowaliśmy się na dwoje dzieci. No tak, ale tak naprawdę Bóg na to wpłynął, Bóg za tym stał, Bóg sprawił, że taki ma charakter, taką ma osobowość, że nam się wydaje, że jedno dziecko przedłuża nam życie, ale drugie o 20 lat je skraca, prawda? Nie śpimy, martwimy się. Bóg ma swoje piękne poczucie humoru, kiedy umieszcza ludzi w naszym życiu w postaci na przykład naszych dzieci. Więc Bóg dał ludziom życie, każdemu według jego możliwości i tak naprawdę powiedział, żyjcie aż przyjdę. I niekoniecznie chciałbym, żebyście od razu słyszeli, aż przyjdę jako powtórne przyjście Chrystusa. Ale Bóg przychodzi do naszego życia, często w środku naszego życia i rozlicza nas. Taki półmetek na przykład. Albo jakiś ćwierćmetek. Wiecie, to jest tak jak jest jakiś wyścig kolarski, prawda? I są te poszczególne etapy. Jest rozliczenie, że ktoś, kto na przykład pierwszy etap wygrał, niekoniecznie wygra cały wyścig. I czasem Bóg rozlicza nas i często to się dzieje w postaci takiej wymuszonej pauzy w naszym życiu. Często to, i to nie jest tak, że Bóg taki jest, ale my czasem tego wymagamy, że albo jakiś kryzys musi nastąpić, albo jakaś trauma, żebyśmy mogli zatrzymać się, aby Bóg mógł z nami porozmawiać i zobaczyć, jak idzie wam przed tym ostatecznym egzaminem. I wiecie, sąd ostateczny nie jest bez próbnych sądów. I pamiętajcie, że u Boga sąd nie oznacza ukaranie, potępienie, zniszczenie. U Boga sąd oznacza ewaluację, ocenę. Tak jak w firmach jest roczna ewaluacja. To nie po to, żeby nas wyrzucić z pracy, ale po to, żeby z nami porozmawiać, jak możemy być lepszymi pracownikami. I Bóg często przychodzi do naszego życia i często ludzie opowiadają, że coś się stało, coś, co sprawiło, że zatrzymali się, usiedli i dopiero wtedy usłyszeli, co Bóg zaczyna do nich mówić, żeby dostosować, doregulować, dostroić, tak jak instrument dostrajamy nasze życie, aby je nie zmarnować. Bo kiedy Bóg je nam dał, to mówi, przyjdę jednego dnia i będę was w całości rozliczał. Ale jest to piękne, że on wcześniej przychodzi i mówi tak, no jeżeli... Bo są czasami ludzie, którzy mówią, że gdzieś tam za 10 lat coś osiągną. Mija pierwszy rok i co, zrobiłeś jakieś postępy? Nie, no jeszcze mam 9 lat. Mija 9 lat, zrobiłeś coś? No nie, ale jeżeli osiągnięcie tego zabiera 10 lat, to po 9 latach, jeżeli tego nie zrobiłeś, na przykład, nie wiem... wyższe wykształcenie, no to za ten rok już tego nie zrobisz. Ale Bóg tak nie czeka. Bóg przychodzi do nas często wcześniej, ażeby nam otworzyć nasze oczy i pokazać, co możemy poprawić, co możemy zmienić, ażeby nie zmarnować życia, ażeby nie zmarnować talentów, które Bóg nam dał. Pamiętajcie, kiedy mówię talenty, nie mam na myśli talentów w sensie zdolności, tylko tego, to, co Bóg zainwestował w naszym życiu. Zauważcie, że kiedy Bóg stworzył pierwszych dwoje ludzi, Adama i Ewę, dał im ogród i jest napisane, że powiedział do nich, uprawiajcie go. Dał im ogród, aby go uprawiali, jest napisane. I wtedy wypowiedział nad nimi błogosławieństwo. Czasami ludzie skupiają się tylko i wyłącznie na upadku człowieka. Ale zanim nastąpił upadek, pierwsze słowa człowieka do Boga były... pierwsze słowa Boga do człowieka to było błogosławie tam. Rozmnażajcie się, czyńcie sobie ziemię poddaną, żyjcie. Żyjcie życiem, które wam daje i korzystajcie ze stworzenia, które otrzymujecie ode mnie. I takie praktyczne pytanie. Co jest powodem? Jako jesteśmy wierzącymi ludźmi. Co jest powodem, dla którego rano wstajesz? I pełny pęcherz się nie liczy. Tacy smutni siedzicie, więc musiałem trochę głębiej podać. Okej, okay. Więc ktoś powie, no, wiadomo, przecież do pracy idę, do szkoły i tak dalej. Dobrze, to nie są złe rzeczy, ale zauważcie, że ludzie, którzy Boga nie znają, mają te same powody. Więc jeżeli mówimy, że Boga znamy, że nasze życie, jesteśmy świadomi, że otrzymaliśmy je od Boga, z czym ono się różni? Jaki jest nasz motyw? Co sprawia, że budząc się o 5 czy o 4 nad ranem, a zwykle, nie wiem, o 6 czy o 7 tam wstajemy, mówimy, ach, jeszcze 3 godziny muszę w tym łóżku leżeć, prawda? Bo nie mogę się doczekać, żeby wstać, bo następny dzień znowu jest darem od Pana, który mogę albo zmarnować, albo wykorzystać. A możemy oczywiście o tym porozmawiać sobie o tym, ale pomyśl. I niekoniecznie, że musisz sobie wymyśleć powód. Bardziej od pewnego czasu zrozumiałem, że to nie chodzi, że mam sobie wybrać powód, ale tak naprawdę, jeżeli żyję tym życiem uważnym, pełnym świadomości, że Bóg jest ze mną, że otrzymałem życie od Boga, to się przyłapuję na tym, że od pewnego czasu to jest moją pasją, to jest moim powodem, to jest moim powołaniem, dla którego właśnie wstaję. To może być praca, która jest zgodna z moim powołaniem, ale to może być tak naprawdę to, co robię może po pracy, to, co robię w wolnym czasie, to, co... Nie wiem, a to może być naprawdę coś subtelnego. W Michałaszu czytamy 6 rozdział w 8 wersecie, taki znany werset, ale w tym przypadku myślę, że on nabiera pewnej głębi. Bóg przez Michałasza mówi do ludzi, a tak naprawdę do indywidualnego człowieka, mówi: człowiecze, zostało ci powiedziane, co jest dobre i czego Pan od ciebie żąda. Powinieneś czynić sprawiedliwość, kochać miłosierdzie i postępować pokornie wobec twojego Boga. To drugie tłumaczenie przymierza brzmi tak: oznajmiono ci, człowieku, co jest dobre i czego Pan oczekuje od ciebie. Tego byś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z twoim Bogiem. Kochani, w naszej przypowieści o talentach znajdujemy słowa, dzisiaj chciałbym się skupić trochę na tym złym słudze. Bo tak w sumie chyba na tym głównie się skupia dzisiejsza przypowieść. W naszej przypowieści właśnie znajdujemy słowa złego sługi, który powiedział do Pana swego: przestraszyłem się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi i zwracam ci to, co twoje. Ten człowiek, jego styl życia wynikał z jego obrazu swojego Pana. A w naszej historii sługami jesteśmy my, albo tymi dobrymi, z 5 albo 2 talentami, albo jest możliwość, że możemy być jak sługa, który otrzymał 1 talent. I nie dlatego był zły, że 1 otrzymał, ale dlatego, że zrobił to, co zrobił, albo tak naprawdę nie zrobił to, co miał, to, co było oczekiwane od niego. Ale skąd wynikła decyzja, że właśnie w ten sposób on się zachował? Zauważcie, co on mówi. Pierwsze słowo, które mówi do swojego pana, to przestraszyłem się. Zauważcie, że ten człowiek był motywowany strachem. I w momencie, kiedy strach jest takim decydującym czynnikiem w naszym życiu, od razu to zmienia styl naszego życia. Zaczynamy rezygnować z wielu rzeczy. Nie jesteśmy gotowi na podjęcie ryzyka. Ale ktoś mnie poprawi, no my jesteśmy tu w gronie, którzy nie podejmujemy ryzyka, my idziemy w wiarę, wyrzymujemy we wierze. Dobrze? Zamienimy słowo wiara. Wiecie, co to jest wiara? Wiara jest zaufaniem w momencie, kiedy nie posiadamy pewności, którą możemy rozpoznać naszymi pięcioma zmysłami. Czyli jeżeli nie czuję, że ktoś mnie trzyma fizycznie za rękę, kiedy nie czuję, że posiadam wystarczającą ilość pieniędzy w banku, kiedy diagnoza lekarska jest taka nie do końca pewna i nie wiem, co jutro będzie, a moja praca się chwieje, a moja relacja się nie układa, pozostaje mi wiara. Wiecie, co to jest wiara? To jest właśnie ta kotwica w niepewności, kiedy nie wiemy, co będzie za chwilę. To jest wiara. I tak naprawdę, kochani, odwaga we wierze to nie jest brak strachu, ale to jest uporanie się z tym strachem. To jest ta świadomość, że nie mogę posłuchać głosu, którym jest strach. Bo strach zawsze prowadzi do śmierci. I tutaj mamy człowieka, który miał taki obraz. Przestraszyłem się więc, poszedłem i ukryłem. Czego się przestraszył? Przestraszył się, że straci to, jeżeli zainwestuje. Przestraszy się, że zrobi błąd, pomyłkę. I nagle zauważcie, że to nie był do końca zły człowiek. Tak naprawdę to, co on chciał dobrze dla swojego pana. Tylko na swoich warunkach. On uznał, że dobro będzie, jeżeli oddał mu to, co jego. Wiecie, my wszyscy kiedyś staniemy przed Bogiem z naszym życiem i powiemy, co? To Panie, dałeś mi życie? Oto oddaję Ci Twoje życie z powrotem. Ale to nie jest to, co Bóg oczekuje. Bóg oczekuje, nasze życie ma zdolności pomnażania. Nasze życie ma zdolności rodzenia drugich, rodzenia dobra, rodzenia tego, co przynosi chwałę Bogu, rodzenia tego, co stwarza, że środowisko staje się lepsze, czy to wspólnota kościelna, czy miejsce pracy, czy nasza rodzina, czy taka grupa. Jeżeli jestem tym, który pomnaża to, co Bóg mi dał, to tworzę to, czym jest Boże Królestwo, to, co jest błogosławieństwem dla drugich. A mogę być też takim neutralnym. Wiecie, kiedy rozmawiamy z ludźmi, którzy do końca nie posiadają takiej żywej relacji z Bogiem i czują się zagrożeni, że chcemy ich nawrócić na jakąś inną religię, to wiecie dobrze, jak nasi rodacy odpowiadają, prawda? Nikogo nie zabiłem, nikomu nic nie ukradłem, prawda? Okej, no, nie musiałeś, nie? No ale trzeba kogoś zabić, czy nie wystarczy przejść obojętnie i powiedzieć, że sam się wykrwawił, prawda? No, okej, więc zobaczcie, w jaki sposób ludzie funkcjonują, w taki neutralny sposób. Ja się w nic nie chcę mieszać, ja tu tylko mam swoje, z sąsiadami się nie zadaję, bo to tylko kłopoty i tak dalej. To jest właśnie człowiek, który prowadzi życie w taki zachowawczy sposób. Więc pobożność wynikająca z fałszywego obrazu Boga prowadzi do życia zachowawczego, gdzie ostrożność staje się cnotą. I dla niego wszystko w życiu staje się niebezpieczne. Przechodzimy teraz do nas, do naszej mentalności. Jeżeli posiadamy zły obraz Boga, czyli Boga, który będzie nas rozliczał z każdego błędu, z każdego grzechu, z każdego źle wypowiedzianego słowa i zauważcie, że to, co ja mówię, to możemy znaleźć wersety w Bożym Słowie, więc możemy powiedzieć, no jak, przecież napisano, że kiedyś zdamy rachunek, a z każdego niepożytecznego słowa, z każdego słowa, które wypowiadamy, prawda? Więc od razu jaki jest to wniosek? Lepiej się nic. Prawda? Ale to nie jest opcja. Prawda? Bóg absolutnie... Wreszcie ktoś by powiedział, no ale przecież Jakub też mówi, nie? Że jeżeli człowiek nie uchybia w mowie, jest wtedy mężem doskonałym. A kto jest doskonały? Jest człowiekiem doskonałym. Kto może być doskonały? No to w takim razie nic nie będę się odzywał. Absolutnie Bóg chce, żebyśmy się odzywali. Bóg chce, abyśmy mówili. Bóg chce, abyśmy wylewali nasze serca w naszym życiu. Bóg chce, aby ludzie wokół nas wiedzieli, co jest w naszym sercu, kim jesteśmy, ponieważ słowa mają moc dawania życia, słowa też mają moc, prawda? Dobrze wiecie, sprowadźmy to do takiego irytującego, prostackiego przykładu, na przykład, czym jest nóż? Zależy, jakie doświadczenie mamy, nie? Są ludzie, którzy stracili życie, dlatego że mieli do czynienia z nożem. Ale są ludzie, którzy przeżyli, bo ktoś im ukroił kromkę chleba, prawda? Więc nóż jest narzędziem, język jest narzędziem. My jesteśmy narzędziami. Możemy robić krzywdę, albo możemy też robić dobro. Czynić dobro. Jest napisane, Pan Jezus chodził i czynił dobro. Więc tak naprawdę jest to fałszywy, jeżeli twój obraz Boga sprawia, że zaczynasz żyć ostrożnym życiem, gdzie ostrożność staje się cnotą. Dla niektórych może być to godne podziwu. O, ten człowiek naprawdę stara się taki być pobożny, nie zrobić żadnego błędu, nie zgrzeszyć i tak dalej. Nie, Bóg się czymś takim brzydzi. Bóg nie chce, abyśmy byli ostrożni. Bóg wie, że możemy upaść, że możemy uczynić błąd, że możemy nawet i zgrzeszyć. Ale to nie o to chodzi. Dlatego, że w czynieniu dobra możemy popełnić błąd. Ale kiedy nie czynimy dobra, Słowo Boże mówi, że kto umie, a nie czyni, no to dobrze, jest napisane, że ma grzech, grzeszy. Poprzez nieczynienie, dobra, już grzeszymy. Więc są ludzie, którzy nagle mówią, a wszystko jest niebezpiecznie, potencjalnie naraża mnie na grzech, mogę się zdenerwować, mogę coś nie tak powiedzieć, mogę zejść z dobrej drogi, bo przecież zacznę z ludźmi rozmawiać, może ktoś mnie, nie wiem, skusić do czegoś, przekonać, uwieść. Narażam się na pokusy prowadzące na duchowe bezdroża. Kochani, takie życie to jest powolne umieranie. Nie pomnaża niczego, co dobre, nie przynosi ani zadowolenia, ani chwały Bogu. I Pan Jezus powiedział również, że kto chce zachować, albo jedno z tłumaczeń mówi, uratować życie swoje, tak naprawdę je straci. Ale kto straci, oczywiście w cudzysłowie, dla mnie i dla Ewangelii, odnajdzie wtedy prawdziwe życie. Ci ludzie, którzy postanowili stracić swoje życie dla Ewangelii, to są ludzie, może zatrzymajmy się tu na chwilę, inaczej to powiem, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, kiedy cytuję, prawda, my znamy te wersety. Ktoś powiedział tak, różnica pomiędzy ludźmi nadzwyczajnymi a zwyczajnymi, przez nadzwyczajnych mamy na myśli ludzi, którzy osiągnęli coś, sukcesy jakieś, prawda, których znamy, bo coś osiągnęli. Różnica pomiędzy nadzwyczajnymi a zwyczajnymi jest taka, że nadzwyczajni ludzie popełnili więcej błędów aniżeli zwyczajni. Dlatego, że oni próbowali. Błąd wstaje, próbuje jeszcze raz. Błąd wstaje, próbuje jeszcze raz. Aż się uda. Wiecie, ile kazań mi nie wyszło? Więcej niż wyszło. Okej.
Jestem gotowa. Czego?
Przeważnie ludzie rezygnują, kiedy jakiś błąd zrobił. Poparzą się. A nawet kogoś nieopatrznie może zranią. Czy, kochani, zawsze się to może zdarzyć, ale Bóg nas zachęca, abyśmy szli i pomnażali, bo dał nam życie, abyśmy żyli. Jest to życie z fałszywym, kiedy jesteśmy właśnie tym takim sługą zachowawczym, żeby nie popełnić błędu. To życie z fałszywym głosem w głowie tak naprawdę często naszych bliskich, naszych przyjaciół, rodziców albo wrogów. Kochani, ja już dziadkiem jestem i przyłapałem się, że kiedy jestem ze swoimi wnukami, a są małe, najwięcej słów, które wypowiadam, to uważaj, zatrzymaj się, powoli, nie dotykaj. I wiecie, że moi rodzice to robili ze mną, moi dziadkowie to robili ze mną. Który dorosły mówi do czterolatka, widzisz tą ruchliwą ulicę? Ale jest taki moment, że jak zobaczysz, że tak szybko pobiegniesz, to jest szansa, że nie tak, prawda? Albo wiesz, jaka to frajda, kiedy można stanąć na takim 20-piętrowym wieżowcu na dachu i tak patrzeć w dół, i tak się kręci, tak się kiwasz. No kto tak? Prawda? Albo w górach, teraz pastor dzisiaj był w Zakopanem, byli na Kasprowym. A ja mam zdjęcie z taw, kiedy byłem ze swoimi małymi dziećmi i kiedy dzisiaj patrzę na to zdjęcie, to mówię, nie byłem odważny, byłem głupi. Bo teraz mam jak przestrzeni, lęk wysokości, kiedyś nie miałem. I mam takie zdjęcie właśnie, że stoję na takiej półce, tam jest przepaść przynajmniej 500 metrowa i ja stoję i może ze 3 centymetry moich butów jest wysunięte poza krawędź i tak sobie patrzę w dół i jeszcze kazałem żonie zdjęcie zrobić. I chcę wam powiedzieć, że było to piękne przeżycie, ale drugi raz już bym tego nie zrobił i nigdy bym nie doradził, żeby swoim dzieciom, prawda? I to zostaje nam później w głowie, że ci, którzy nas kochają, przeważnie do nas mówią: uważaj, nie rób, nie narażaj się, nie ryzykuj, nie warto. Jest to życie właśnie z takim fałszywym głosem w naszej głowie, ale Pan Jezus również zapowiedział, że człowiek musi pozostawić, mieć i to nabiera nowego wymiaru. Często ludzie mówią, jak Pan Jezus coś takiego mógł powiedzieć, jeżeli ktoś nie ma w nienawiści ojca, matki, brata, siostry, prawda, nie jest mi godzien. To nawet nie chodzi o to, żeby mieć nienawidzieć, bo Pan Jezus nigdy nie głosił nienawiści, ale kiedy mówił właśnie o tym ryzyku pójścia za Nim. I co to oznacza pójście za Chrystusem? To jest życie pełnią życia. To wtedy ludzie, którzy nas kochają, którzy troszczą się o nas, przyjdą i będą nam odradzać tylko dlatego, że jest to niebezpieczne. Tylko dlatego, że jest szansa, że możemy coś stracić albo cierpieć, albo być zranieni. Przykład z życia Jezusa. Przychodzi taki moment, że Pan Jezus coraz bardziej zbliża się do Jerozolimy i idzie tam, ponieważ wie, dlaczego tam idzie. Bo po to w ogóle przyszedł na ziemię. I kiedy zaczyna już uczniom swoim o tym mówić, a mówi im 3 razy o tym w ostatnich tygodniach swojego życia, w pewnym momencie Piotr przychodzi do niego i mówi: Panie, no co? Naprawdę musisz? Nic z tych rzeczy nie przyjdzie na ciebie. Nie. I zauważcie, jak Pan Jezus ostro się do niego podniósł. Mówi: odejdź precz ode mnie, szatanie. Teraz musicie pamiętać, że Pan Jezus Piotra nie nazwał diabłem. Są ludzie, którzy myślą, że go nazwał diabłem. Szatan, słowo szatan, w tamtych czasach również stąd osobnik, przeciwnik naszych dusz, którego znamy jako diabła, również jest nazwany szatanem, ale znowuż to nie jest nowe słowo, tak jak Pan Jezus nie był jedynym, który opowiadał przepowieści, więc słowo szatan nie jest nowe. Szatan w tamtych czasach oznaczał prokuratora. W sądzie to był człowiek, który stał obok oskarżonego i przed sędzią wytykiwał wszystkie winy człowieka, który stał przed sądem. To był szatan. To był prokurator. I kiedy Pan Jezus zwraca się do niego i mówi: odejdź precz ode mnie, ty prokuratorze, ty, który bawisz się w prokuratora teraz, próbujesz mnie zwieść z właściwej drogi i pokazać mi, że jest inna droga, kiedy nie ma innej drogi. Dlatego mówi, podchodzisz do tego po ludzku, a nie po Bożemu. Ja nie lubię tego tłumaczenia, które mówi, nie myślisz o tym, co Boże, tylko to, co ludzkie. Inne tłumaczenia to według mnie lepiej oddają, bo mówią, podchodzisz do tego po ludzku, a nie po Bożemu. My wszyscy podchodzimy po ludzku do życia, szczególnie wobec ludzi, na których nam zależy. Uważaj, nie wychylaj się, nie warto, nie zrozumieją cię, obgadają cię, no to co? Ale czym będzie życie, kiedy nie pójdziesz za tym głosem, jeżeli jest to wołanie Jezusa, Ojca? Więc Pan Jezus mówi, człowiek musi pozostawić te głosy narzucające nam, kim mamy być, co mamy robić. I to jest takie życie życiem innych. To jest takie życie, aby z Krysią mamy wspólną mamę. I mama nasza jest ciekawą osobą. Bardzo mocna osobowość, która nieczęsto pochwalała nas, kiedy byliśmy dziećmi, za to, że byliśmy dziećmi. Mama zawsze oczekiwała, że mieliśmy być dorośli, a dorośli to znaczy tak, jak ona uważała, że powinniśmy być. To, co mówię, to nie znaczy, że nie kochamy mamy, kochamy naszą mamę, ale bardzo mocna osoba. I kiedyś rozmawialiśmy i czekaj, to ja jestem starszy od ciebie, czy to? A, sami ocencie. Ja mam 52 lata. I kiedyś rozmawialiśmy o tym, że mama dość ostro nas wychowywała i często nie wolno nam było zbyt długo gdzieś tam siedzieć z przyjaciółmi, ze znajomymi. A wiecie, dzieci to zawsze dzieciaki, niekoniecznie żeśmy coś złego robili, ale to też było takie pilnowanie, abyśmy nie byli z tak zwanymi niechrześcijanami czy niewierzącymi, ale tak się określało tych ludzi. I często było podejrzenie, jak wracałem do domu, że może byłem właśnie z niewłaściwymi ludźmi, tak zwane rozliczanie. A że nie miałem za bardzo coś na sumieniu, ale to nie było wystarczające, to zauważcie, że to zmuszało mnie do wymyślania pewnych wersji i polegało to na tym, że wierzyłem w prawdomówność, ale wiedziałem, że do końca taka prawdomówność to będą kłopoty w domu. Więc jak to zrobić, żeby nie skłamać, ale też żeby rodzice nie byli, szczególnie mama nie była zbyt podenerwowana. No i to było w dzieciństwie. Teraz mam 52 lata, w tamtym roku byłem znowu w Polsce i poszedłem, wychodząc z domu, mama, dzielić. Ja mówię, no idę tam się spotkać. A długo będzie? Nie, no może z godzinkę. 3 godziny się zasiedziało. I wyobraźcie sobie, że wracam do domu, idę na drugie piętro i przyłapuję się, że układam sobie w głowie, co ja mam mamie powiedzieć. Zauważcie, że to mi zostało. I nie dlatego, że ja się mamy boję, ale dlatego, że jest noc przed nią i nie chciałbym ją wytrącić z równowagi, że nie dotrzymałem słowa, że nieprawdę jej powiedziałem, mówiłeś za godzinę, to jest z powrotem, a za 3 godziny wracasz. I kiedyś gadamy z Krysią, a Krysia mówi, ty wiesz, że ja to samo robię. Więc pewne jesteśmy ludźmi, jakimi życie nas uformowało. I dlatego, kiedy Pan Jezus mówi te rzeczy, na przykład, abyśmy właśnie mieli w nienawiści, to byśmy byli świadomi, że posiadamy zaszczepione te głosy, które nas wychowywały, które nas kształtowały z naszego dzieciństwa. I to są te głosy. To może być głos mamy, głos taty. Oni już dzisiaj tego nie mówią, ale w naszej głowie mówią. Naszego środowiska. Może są ludzie, na których chcieliśmy sprawić wrażenie. I często mówimy, a nie pójdę, bo co oni powiedzą, pomyślą, coś mi się stało, biło mi się coś i tak dalej, prawda? Zauważcie, że ludzie, którzy poszli za Bożym wołaniem, za tym wewnętrznym głosem, który otrzymali, zawsze był ktoś, kto ocenił ich źle, że złą decyzję podjęli. Ale co z tego? No to co? To z takiego powodu mamy zrezygnować z tego, co Bóg dla nas ma? Kiedy rezygnujemy i nie mamy odwagi pójścia tą drogą, wtedy umieramy za życie. Więc kilka praktycznych rad. Po pierwsze, odkryj siebie, dowiedz się, kim jesteś. I to jest bardzo ważne. To nie jest psychologia, to co dzisiaj mówię. To może być, ale nie jest. Pomyślcie, jeżeli Bóg stworzył cię, to zauważcie, że do nikogo, kiedy Bóg stworzył Adama, tego biblijnego i tego dzisiaj, to nie powiedział: Adamie, moim pragnieniem jest, że kiedy osiągniesz 60 lat, żebyś był jak Bóg. Nie. Stworzyłem cię Adamem, urodziłeś się Adamem, bądź Adamem za życia. Kiedy odejdziesz z tego świata, chcę, żeby ludzie mówili, że Adam był Adamem. Pod takim cię Bóg stworzył. Każdego z nas stworzył innego. I My czasami mamy, i ja też miałem takich herosów w dzieciństwie, których chciałem naśladować. Pamiętam jeszcze w szkole podstawowej był popularny chłopak. Wszystkie dziewczyny chciały z nim rozmawiać, być jego dziewczyną. I on miał taką przywarę, że nogi miał tak ukształtowane, że jak stał i kolana miał razem, to stopy jeszcze nie były razem. I buty ścinał tak, ścierał do środka. Ja naturalnie ścieram buty z zewnętrznej strony. Ale w dzieciństwie jeszcze to tak nie było widoczne. I nagle mama bierze but i idzie do taty i mówi: coś się z naszym dzieckiem dzieje, może do ortopedy trzeba, bo buty od środka zaczyna ścierać. Mówi, jakaś deformacja chyba stóp. A to, co ja robiłem, to próbowałem naśladować tego popularnego chłopaka, więc jedną z rzeczy, którą widziałem, to sposób, w jaki on chodzi i ściera buty. Myślałem, jak ja tak zacznę chodzić, to dziewczyny mną się zaczną. Okej, więc my wszyscy mamy ludzi, których podziwiamy, może chcemy wyglądać jak on, czy jak... Nie wiem, czy wiecie, ale ludzie podobni do popularnych nigdy nie mają szansy bycia popularnymi. Na przykład jakiś młody aktor zapowiada się, mówią, a on tak jak Clint Eastwood, albo on jak tam jeszcze ktoś inny. Jeżeli ludzie już w młodości zaczynają widzieć w młodym aktorze podobieństwo do kogoś już dużo starszego, taki człowiek już jest tak praktycznie pogrzebany. I pamiętam, że rozpoczynałem pracę pastora, służbę pastora w Chicago. Miałem wtedy 24 lata i przyjechał pastor z Polski, Anatol Matiaszek. Nie wiem, czy jest tu ktoś, kto pamięta Matiaszuka. I on zmarł. I ja nie wiedziałem, że on będzie, bo inaczej to bym go poprosił do kazania, ale zresztą za tydzień już mówił kazanie, bo był dłużej w Chicago. Ale na tym pierwszym nabożeństwie on mnie słuchał. I ja go zaprosiłem później na kawę, bo zawsze lubiłem rozmawiać z mądrzejszymi od siebie i tak siedzimy, rozmawiamy sobie, kawkę pijemy, o różnych rzeczach rozmawiamy i on do mnie mówi, kto był jakimś takim kaznodziejskim, takim herosem, wzorem dla ciebie? A ja mówię, Michał Chydzik. A on mówi, tak myślałem. A ja tak, a czemu? On mówi, no wiesz, próbujesz to naśladować. I on tak patrzy na mnie, a ja mówię, no to chyba dobrze. On mówi, nie. Ucz się od takich ludzi. Ale nie naśladuj. Bo Bóg stworzył Michała Michałem i gdyby potrzebował tak naprawdę drugiego Michała, to może by drugiego Michała, albo gdyby go dłużej potrzebował, to będzie go 500 lat trzymał na ziemi. To Bóg tak może, nie? Ale Bóg ciebie stworzył Mirkiem i Bóg ciebie potrzebuje, ażebyś dokonał tego, co ty dokonujesz. I jeżeli jesteś kaznodzieją, pastorem, to masz być w wydaniu swojej osobowości, swojego charakteru, a nie masz się zachowywać, jak Michał Chydzik. I ja częściowo wiedziałem, ale nie do końca byłem przekonany, że właśnie coś takiego robię. No i wtedy wyleczył mnie tak z zespołu Chydzika. Że mogłem zostać sobą. Więc odkryj to. Kim jesteś? Dowiedz się, kim jesteś. Poznaj swoje najgłębsze pragnienia. Zwróć uwagę, o czym marzysz. Na przykład przyłap się. Kiedy siedzisz, masz wolny czas, nie wiem, w ogrodzie słuchasz ptaków, czy rano w sobotę pijesz kawę, rozmyślasz, modlisz się, a cokolwiek. Kiedy nie masz narzucone, że nie oglądasz telewizji, nie czytasz Biblii czy książki, tylko masz taki wolny czas, o czym myślisz, czego pragniesz, w którym kierunku idą twoje marzenia, fantazje, jakieś może żałowania pewne, o szkoda, że nie zacząłem tego robić, albo szkoda, że wcześniej nie, albo czegoś tam. Nie ignoruj tego. Jest to coś prawdopodobnie, co Bóg dalej budzi w tobie. To było już tobie dawno, ale to ciągle jest. Nie zignoruj tego. Jeżeli to powraca, zacznij z Bogiem o tym rozmawiać. Po drugie, wsłuchuj się w samego siebie i poznaj siebie. Poznaj, ja mówię tak, naturalny rytm albo naturalne rytmy swojego życia, swojej duszy. Na przykład są ludzie, którzy są porannymi ptaszkami, inni są nocnymi markami. I ja pamiętam, ja już za długo mówię, kończymy się?
Nie.
A wy nocne marki jesteście, nie? No właśnie. A więc o co chodzi? Ja na przykład przez wiele lat żyłem z poczuciem winy, ponieważ uważałem, że ludzie, którym naprawdę zależy na głębokiej relacji z Bogiem, będą mieli ten taki naprawdę znaczący czas z Bogiem wcześnie rano. I próbowałem, i składałem obietnicę, i nastawiałem po 5 zegarków, i nawet jak wstałem, pamiętam przed szkołą, na 8 szedłem do szkoły, wstawałem o 6, 5.30, kochani, wstawałem, próbowałem, Biblię czytam, wreszcie zasypiam na tą Biblię, klękam przy krześle, żeby się modlić, kładę twarz, za chwilę mama mnie budzi, a ty do szkoły nie idziesz. I takim czułem się, że co jest? I modliłem się i prosiłem Boga i powiem wam, że przez wiele lat myślałem, że coś ze mną jest nie tak. Natomiast wieczorem mogłem czytać i bardzo lubiłem wieczorem czytać Biblię do tego stopnia, a rano musiałem wstawać, że często mama właśnie przychodziła i mówi, już gaś światło już, bo przecież rano musisz do szkoły. Jeszcze doczytam, tylko ja mogłem siedzieć do drugiej, trzeciej nad ranem, czytać, mogłem pisać, mogłem tworzyć, a ja po prostu wolę wieczorem niż rano. Ale zabrało mi naprawdę kopę czasu, zanim zrozumiałem, że ja taki jestem. A przecież nie będę zaczynał dnia od 5 mocnych kaw tylko po to, żeby przez 15 minut rano wytrzymać i nazwać to cichym czasem z Bogiem. Bo wiecie, mój czas, ten tak zwany cichy czas rano, naprawdę jest cichy. Ani ja do Boga, ani Bóg do mnie. Bo ja no taki jestem, prawda? I zrozumiałem, że ja wcale nie muszę na siłę być tak jak ktoś inny. Okej? Na przykład, w jakim sezonie życia obecnie jesteś? Młode matki czasem przychodzą i mówią, no tak słuchaliśmy pastora tutaj, ja też bym tak chciała gdzieś na misję i tak dalej, no ale mam troje tych małych dzieci, to jeszcze zanim ja będę mogła odpowiedzieć na takie wołanie, ja mówię, wiesz co, ja nie wierzę, że Bóg, dając ci troje dzieci, w tym momencie woła cię do Indii. A jeżeli naprawdę cię woła, to te dzieci nie są przeszkodą, one pojadą z tobą. Jeżeli ty myślisz, że Bóg jest nieodpowiedzialny, dając ci powołanie do Indii czy do Afryki, bo przecież to jest niebezpieczne dla twoich dzieci, to się mylisz. Pytanie jest, czy Bóg cię woła tam? Jeżeli cię woła, to z dziećmi jedziesz. Ale jeżeli to są twoje fantazje, to nie trać czasu. Prawdopodobnie twoje powołanie w tym momencie jest 110%. Poświęć tym troje ludziom. I ciesz się dniem dzisiejszym, ponieważ nie tracisz czasu. Bóg nie popełnia błędów, kiedy daje ludziom dzieci i matka jest od rana do wieczora z tymi dziećmi i myśli, mogłabym coś bardziej wartościowego, mogłabym karierę robić, prawda? Nie, to są głosy świata. Kariera, nic złego z karierą. Ale jeżeli Bóg ci dał te dzieci, no to inwestuj w te dzieci, ponieważ te dzieci kiedyś też będą musiały odpowiedzieć na Boże wołanie. Więc bierz pod uwagę sezon w życiu, w jakim jesteś, prawda? Prawdopodobnie, jeżeli ktoś tutaj, nie wiem, wszyscy młodzi wyglądacie, ale czasami to może być zwodnicze, prawda? Więc może ktoś ma 90 lat, prawda? Więc prawdopodobnie słuchając tego, No, można, no bo wszystko może zrobić, no ale nie wierzę, że Bóg teraz by wołał kogoś, ażeby poszedł do szkoły i kończył, nie wiem, swój doktora albo coś. No, chociaż niedawno czytaliśmy, nie wiem, czy czytaliście, w Stanach Zjednoczonych najstarszy człowiek na świecie, który właśnie skończył studia doktoranckie, 94 lata. Prawda? Zaprzestał w młodości i później wrócił do szkoły, bo mówił, no zanim umrę, chcę dokończyć i rzeczywiście obronił pracę doktorską. No i wszystko może być. Proszę? Nie, chyba żyjesz. Okej. Dalej, kochani. Poznaj. Mówię o poznaniu siebie. Na przykład komu poświęcać czas, a komu nie. Wszyscy ludzie są wartościowi, ale nie wszyscy ludzie są pożyteczni dla nas, okej? I nauczmy się tego, że są ludzie, którzy tylko i wyłącznie potrafią wyssać z nas, że tak powiem, całą energię życia, Im to nie pomaga, a nam to szkodzi. Prawda? I to się nazywa współzależnienie, prawda? Że szkoda nam taką osobę zostawić, ale jeżeli 10 lat pomagasz tej osobie i z tego nic, a z tobą jest gorzej, to oznacza, że bawisz się w Boga. Że myślisz, że to ty, kiedy prawdopodobnie to już nie ty masz robić, tylko ktoś inny. Bóg nie zostawi tej osoby, a ty przestajesz żyć. Współzależnienie to zaczyna żyć życiem tej osoby. Więc decydujmy, módlmy się czasem, jeżeli jest trudna osoba w naszym życiu, to módlmy się o to, Boże, czy ty uczysz mnie coś przez tą osobę, czy to już jest czas, ażeby nasze drogi się rozstały, prawda? Rozstać się z kimś to nie oznacza uznać kogoś za niewartościowego albo że beznadziejnego, tylko moja rola w twoim życiu się już skończyła. I wiecie, rozstania istnieją. Pozytywne rozstanie na przykład istnieje i o takim rozstaniu na samym początku już Bóg mówił. Że dorosła osoba, oczywiście to był czas, kiedy Biblia była pisana, to był czas mężczyzn, więc często kobiety są w mężczyznach, ale tam jest napisane, że opuści człowiek ojca i matkę swoją i połączy się z żoną swoją. Wiecie, to samo, zgodzicie się ze mną, opuści kobieta ojca i matkę i połączy się z mężem swoim. To nie jest tylko do faceta, prawda? Więc zobaczcie, że rozstania istnieją w życiu i to są pozytywne rozstania. Żeby dać małżeństwu szansę na powodzenie, musi nastąpić rozstanie między dzieckiem, dorosłym dzieckiem, a rodzicem. I tak samo jest często, kiedy Bóg posyła nas do kogoś, do czyjegoś życia, to nie posyła nas na całe życie. Na całe życie tylko posyła nas do męża albo do żony. Okay? Do wszystkich innych ludzi Bóg posyła nas na jakiś czas. I później następuje rozstanie. I problem się zaczyna, kiedy my nie słuchamy tego Bożego kalendarza i przedłużamy, kiedy już Bóg mówi, twoja rola się zakończyła, a my dalej myślimy, że musimy być, bo tak należy, no bo przecież wtedy ani ta osoba nie korzysta, ani my. Więc dobrze jest, kiedy jesteśmy tego świadomi, komu poświęcić czas, komu nie. Bądźmy świadomi tego, co nas umacnia, co nas osłabia. Angażujmy się tylko w to, co nas umacnia. Co to oznacza? Możemy być zmęczeni tym, ale ostatecznie jesteśmy niezadowoleni, bo jest to zgodne z tym, kim jesteśmy, z naszym powołaniem, z naszymi uzdolnieniami, a dokładnie z tym, kim naprawdę jesteśmy. Ustalajmy granice wobec wszystkich i wobec siebie. Na przykład ludzie zawsze będą chcieli więcej naszego czasu, więcej naszej uwagi, więcej naszych porady. Ludzie na przykład zapominają, ci, którzy są w potrzebach, że my też mamy swoje życie. Tylko dlatego, że ktoś dzwoni do nas i mówi, że potrzebuje twojej modlitwy, nie oznacza, że musisz w tym momencie przerywać swój czas na przykład z drugimi ludźmi.
A czy ja mogę przerwać teraz na momencie?
Proszę.
Ja mam akurat taki problem, że się zapomnę. Uważam, że to jest bardzo ważne. Czy to w takim razie, ja uważam, że dotyczy również naszych bliskich rodzin.
Oczywiście.
Rodziny, czyli siostry, brata i tak dalej. Może być czas taki, że musi być przerwa od nich, że niekoniecznie mamy się męczyć,
jeżeli tak? Rozpoznajemy toksyczność, to właśnie. Nie ma innego wyjścia.
Chwała Bogu, a dlaczego mamy w takim razie iść się pojednać i zostawić nasze dary przed ołtarzem, iść i się pojednać? Aha. Ja na przykład nie mam takiej szansy, żeby się pojednać, więc cały czas się z tym męczę. Przerwałam, chciałam na krótszy okres czasu, ale wyszło tak akurat. Więc jak to, jak jedno z drugim łączyć?
Rozstania, zauważcie, ja mówiłem, że rozstania mogą być odebrane źle, ale nie oznaczają czegoś negatywnego. I kiedy podałem przykład rozstania rodziców z dorosłym dzieckiem, to jest inne, aniżeli nastolatek, który myśli, że wszystko wie i mówi, ja was nie potrzebuję i wychodzi z domu i pół roku nie mamy z nim kontaktu. To jest inne rozstanie, to jest toksyczne rozstanie. Kiedy na przykład córka wychodzi za mąż, czy w sensie żeni, jest to pozytywne rozstanie, mimo tego, że tęsknimy, jest brak i chcielibyśmy jeszcze być bardziej zaangażowani i tak dalej, ale to jest pozytywne. Więc tutaj to w zależności, ja nie znam twojej sytuacji.
Ja mówię na przykład moja siostra, bo akurat mam taką sytuację, ja tego nie ukrywam, że na przykład siostra, no nie mam zbawionej rodziny. I siostra, gdyby tylko mogła, to by wszystkie psy na mnie powiesiła. Okay. Chociaż to nie o tym...
Ja rozumiem. I w tym momencie pozwól, że ja to zatrzymam, dlatego że najprawdopodobniej musiała dłużej mi rozjaśniać, żebym miał odwagę coś ci powiedzieć, co masz z tym zrobić, ale wyczuwam, że traktujesz w tym momencie jak gdyby to odcięcie się jest jednoznaczne z niepojednaniem się, a nie jest. Nie, to są dwie różne rzeczy. To są dwie różne rzeczy. Pojednanie to jest, kiedy jest konflikt. Natomiast w sytuacji toksycznej albo patologicznej między dwojgiem ludzi, gdzie jedno nie korzysta z tego, że drugie traci wszystko, okay, to nie musimy dopuścić do konfliktu, tylko po prostu rezygnujemy i naprawdę, tak naprawdę odchodzimy, ja to nazywam w słabości. Wybacz, moje kompetencje i moja siła się kończy. Ja nie jestem w stanie ci już pomóc. Ja cię ciągle kocham, ja cię nie zostawiam, ale nie mogę już spełniać tej samej roli, jaką dotychczas. I to często się na przykład mówi rodzicom, którzy mają dorosłe dzieci uzależnione od narkotyków, nie? Tak zwana twarda miłość, kiedy trzeba zmienić zamki i nie wpuścić dziecko do domu. Jest to strasznie trudne i bolesne, ale to jest jedyne. Właśnie to nie jest... Nie chcę ciebie znać, nie chcę ciebie oglądać, ale odcinam się, bo to, że ci dajemy pieniądze, że cię wpuszczamy do domu, że ci pomagamy, to tylko po to, że cię stawiamy na nogi z powrotem, żebyś znowu wrócił do tego, a później znowu wracasz i nie czujesz konsekwencji swojego życia i swoich nałogów. Taki przykład na przykład daję, nie? Okej.
Okay.
No, już kończę. Więc ustalajmy granice wobec wszystkich, wobec siebie, nawet tych bliskich. A i tutaj też mam znowu przykład mojej mamy, że która zawsze mówi na przykład pod koniec każdego mojego pobytu w Polsce, że za mało czasu spędziłem, nie? A staram się, ona za mało, nie? A wiem, że gdybym tego posłuchał, to też by nie było dobrze. To by oznaczało tak, żebym kościołu nie odwiedzał, innych ludzi bym nie widział, a na końcu mama by powiedziała, prawdopodobnie, może wprost bym tego nie powiedziała, ale byłaby poirytowana, jak gdyby ja bym jej zaczął przeszkadzać, prawda? Bo non-stop bym tam był. Dobrze wiecie, jak szybko uścisk zamienia się w duszenie, w duszność, okej? Okay? Uścisk serdeczności, spróbujcie uścisnąć się, tak jak się ściskacie i przytrzymajcie to przez godzinę, okej? Okay? Bardzo szybko coś pozytywnego zaczyna się obracać w coś bardzo nieznośnego. I są ludzie, którzy nie znają takiej granicy. Dzieci ją znają, przytulacie dziecko i ono za chwilę nie ma problemu odepchnąć nas. I my nie gniewamy się, tylko mówimy, o, ono już potrzebuje przestrzeni, powietrza, wolności. My jesteśmy takimi samymi ludźmi, tylko nie mamy odwagi na odepchnięcie. To nie jest odrzucenie, ale to jest pozwól mi oddychać, pozwól mi żyć moim życiem, abym kiedy przyjdzie potrzeba, mógł dalej ci pomóc. Więc odetnij się od innych i ich oczekiwań. Pan Jezus często zadawał pytanie, co chcesz. Nawet potrafił egoistyczne zachcianki niektórych przekształcać w to, co wartościowe. Kiedy Jakub i Jan przyszli do niego, jedna wersja mówi, że matka ich przyprowadziła, a Markowa wersja mówi, że oni sami przyszli i mówią, Panie, chcę mi siedzieć po Twojej lewicy i prawicy. A Pan Jezus to obrócił, bo mówi, a jesteście motywowani chęcią bycia wyższymi nad drugimi. Mówi, jest taka droga. I on to zamienił w lekcję dla nich wszystkich. Zwołał ich wszystkich. Mówicie, widzicie, tylko tych dwóch miał odwagę to wypowiedzieć, ale że wszyscy chcecie być wyżsi nad drugim. I jest taka droga, że ktokolwiek chce być największy, niech się stanie sługą wszystkich. Nie powiedział, jak w ogóle możecie myśleć w ten sposób, że być wyższym. Nie, my wszyscy tak myślimy. Ale dobrze, jeżeli chcesz, zacznij służyć drugim ludziom. Więc my wszyscy chcemy, aby nasze życie się liczyło. My wszyscy chcemy, aby nasze życie było wartościowe dla nas i dla drugich. My wszyscy tego chcemy. Tylko często kojarzymy to z niewłaściwymi rzeczami. Wartościowe rzeczy, tak jak w niedzielę mówiliśmy, to nie jest tylko akumulacja pieniędzy, czy rzeczy, czy większego domu, czy wszyscy to potrzebujemy, ale to nie o to chodzi, prawda? Tak naprawdę wielkość życia polega na tym minimalizmie, na skupieniu się na jednej rzeczy. Kiedy Marta biegała wobec wielu rzeczy, wielu spraw, Pan Jezus jej odpowiedział na jej pretensje do, do niego, że nie powie Marii, żeby jej pomogła. I mówi tak do niej: Marto, Marto, troszcz się o tak wiele, a tylko trzeba ile? Jednego. Tylko jednego trzeba. To jest ten, ja to nazywam Boży minimalizm. Nasze życie nie powinno skupiać się na wielu rzeczach, tylko na jakiejś jednej zasadniczej rzeczy. I tego wam życzę, abyście to odkryli. Kończąc już po raz który?
Drugi.
Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Chciałem tylko sprawdzić, czy ktoś liczy, ile razy kończę. Uciekła mi myśl. Czyli tak, żeby się skupiać na jednym.
Boże minimalizm.
Boże minimalizm. O właśnie, dzięki. Jest takie powiedzenie, bo o tym dzisiaj rozmyślałem, że powiem wam to. Mówimy tak, muszę znaleźć swoje powołanie. Pomyślcie o tym, jak bezsensowne to jest. Co to znaczy powołanie? Z czym wam się kojarzy powołanie? Z jaką czynnością?
No
nie, z jaką czynnością? Z wołaniem, prawda? Z wołaniem. Okej? Okay? Że... Bo powołanie my od razu umieszczamy w takich świętych ramkach. Ale wołanie, prawda? Żeby doświadczyć wołania, prawda? Ile przynajmniej osób musi być zaangażowanych? Ile? Przynajmniej dwie, minimum dwie. Czy można doświadczyć wołania, kiedy się jest samemu? Prawda? Jeżeli jesteś sam w jakimś pomieszczeniu czy na pustyni sam, ok? I słyszysz wołanie i tam nikogo nie ma, to trzeba się leczyć, nie? Ok? Czyli wołanie musi przyjść od kogoś innego. Ktoś musi nas wołać, prawda? Więc my nie szukamy, słuchaj, zawołaj mnie, powołaj mnie, zawołaj mnie, szukam powołania, może ktoś mnie, prawda? Nie. Wiecie, o czym ja mówię? Ktoś musi nas, czyli wołanie musi nas znaleźć. I to jest to, co chcę podkreślić. My nie szukamy powołania, niech powołanie nas znajdzie. Jest ten, który zawsze woła. To jest Bóg. Okay? My nie musimy szukać powołania, pozwólmy, żeby Boże powołanie nas znalazło i ono nas znajdzie zawsze, ono z nas zna, tylko że my nie słyszymy tego powołania, bo my myślimy, że to my musimy to wywołać, to wołanie. Wiecie, kto to jest Jaś Fasola? Okej. Okay. Widzieliście ten epizod, kiedy, no bo on tak samotne życie prowadzi.
Mr. Bean,
okej. Okay. I on, jak przyszły święta Bożego Narodzenia, to on wiedział, że nie mając przyjaciół, nie dostanie od niej kartki. On sam do siebie wysyłał kartki świąteczne z życzeniami, prawda? I sobie później czytam, jak fajnie, a takie coś, takie rzeczy, jak pięknie, prawda? Wychodził, wrzucał tam do tej, otwierał drzwi i nagle patrzył, kartki przyszły, nie? A sam sobie wysłał. I czasami my się tak zachowujemy z powołaniem, że próbujemy wytworzyć, sami sobie wysyłamy kartki świąteczne, sami sobie tworzymy powołanie. Mów Boże, powołaj mnie. Jak? Bóg woła nas już od urodzenia. Tylko my często nie słyszymy tego wołania, bo myślimy, że to my musimy je znaleźć. Ono już nas znalazło, tylko odkrył. Tylko nie rozpoznaje, że to jest Bóg. To jest Bóg. Pewnie myślisz, to jest może jakaś fantazja, która cię ściągnie z twoich obowiązków, z twoich torów życiowych, a to są właśnie drugo, trzecie rzędne, a może to są rzeczy, które nawet nie powinny być już w twoim życiu. Nie, że są złe, tylko Bóg ma coś innego dla ciebie i ty o tym już wiesz. Tylko ignorujesz to, bo nie rozpoznajesz, że za tym jest Bóg. Amen.
Ale z tym powołaniem.
Aha.
Czy to nie musi być jakieś potwierdzenie, że ty już masz najpierw to w sercu, a potem ktoś ciebie woła? Czy to tak nie działa? Czy to działa właśnie odwrotnie, że ktoś cię woła, a czy jak się masz to potwierdzenie tak właśnie? O to mi chodzi.
My jesteśmy właśnie takimi ludźmi, którzy podróżujemy pomiędzy sercem a głową. W zależności, czy jesteśmy w sercu, albo w głowie. I kiedy słuchaliście tego, kiedy myślicie, mamy wyraźniejszy, klarowniejszy kontakt z Bogiem, kiedy jesteśmy skupieni w sercu, że tak powiem, czy w naszej głowie, intelekcie, gdzie tam nazbierane są głosy całego życia, prawda? Okej. I my to wiemy. Nawet kiedy coś jest robione i to mamy nawet w potocznej mowie, coś jest robione i jest to właściwie zrobione, ale ktoś mówi, ale w tym serca nie było. Od razu dyskwalifikuje się w ten sposób wartość czegoś, prawda? Więc to samo jest z powołaniem. Powołanie odkrywasz w swoim sercu. A największym przeciwnikiem powołania jest twój umysł. Ponieważ on ci zaraz przedstawi nawet odpowiednie wersety biblijne po to tylko, żeby nie ryzykować. Że to musi być potwierdzone. Jeżeli ma być potwierdzone, to nie bój się, Bóg już tak to zrobi, że to będzie potwierdzone. Ale jeżeli ty sobie układasz taki standard, to jest dokładnie jak niektórzy ludzie, ja nie mówię, że to jest złe. To ma tylko spełnić pewną rolę. Co ma spełnić? Są ludzie, którzy kiedy już jako dorośli w stanie wolnym układają sobie listę kryterium swojego partnera w życiu. Okej? Okay? To ma być to, to ma być taki, 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 taki. Rozmawialiście z ludźmi w szczęśliwych związkach, mówią, on w ogóle nie pasuje do mojej listy. Co się stało? Czym by była osoba, która w sercu aż się rwie być z tą osobą przez całe życie, ale o nie, to nie pasuje do tej listy. Prawda? Albo mama i tato nie do końca są przekonani do tej osoby. Prawda? Nie, my wiemy. Ja nie wiem, czy wam to mówiłem, ale moja babcia, mama mojej mamy, to nawet nie wiem, czy 3 klasy miała, więc psycholog nie z tej ziemi, ledwo umiała czytać. I lubiłem z babcią prowadzić rozmowy. Pamiętam, że kiedyś już jako chyba wtedy 16-latek, gdzieś tam te hormony się budziły we mnie i mówię, babciu, a znam tyle dziewczyn, tyle mi się podoba dziewczyn, ale skąd będę wiedział, kiedy zakocham się tą prawdziwą miłością, że to będzie ta osoba, która ma być moją żoną. Babcia spojrzała, mówi, jak się zakochasz prawdziwą miłością, to będziesz wiedział. Wiecie co? I ja wiedziałem. Jak się zakochałem, to wiedziałem. I jest to osoba, z którą w tym roku 30 lat już celebrowaliśmy i nie żałuję, prawda? Ale to nie mogę powiedzieć, że to było to. Były potwierdzenia oczywiście, ale to były już takie drugorzędne sprawy, ale ja już wiedziałem. Tu, nie tu. Tu wiedziałem.
Czyli, kochani, serce. Powołanie.
Jeszcze tak wracając do tego serca, sorry Marek, bo też właśnie w Piśmie Świętym nie pamiętam tego za bardzo, ale wiem, że chodzi o to, że nasze serce bardzo często nas myli, bardzo często prowadzi nas do zguby i tak dalej. Tak? Czyli jak to teraz... Czyli gdy się zakochasz, będziesz wiedział, tak? Dokładnie w ten sposób, tak? O to chodzi, tak? Że rozróżniamy, tak samo jak dzieci Boże słyszą, moje owce słyszą mój głos, prawda? Czyli my, chodzi o to rozróżnienie, tak? Że jesteśmy w stanie rozróżnić, czy jest coś jeszcze?
Ja. Więc trzeba pamiętać, że słowa mają szerokie znaczenie. Kiedyś oglądałem film traktujący o tym słynnym kardiologu z Polski, Religa. Pamiętacie? Okay. Jest o nim film zrobiony, taki w ogóle chyba dziwny tytuł jest Bogowie, mi się wydaje. Okay. I tam jest to jest właśnie film o jego życiu, jak on tam w Katowicach chyba zakładał cały ten kardiologiczny oddział. Przecież on chyba pierwszy dokonał w historii kardiologii przeszczepu, proszę, i tak dalej, nie? Pionier w ogóle sprawy. No i tam jest taka właśnie historia, gdzie człowiek kwalifikuje się do przeszczepu, jest to całkowicie nowa sprawa, i przychodzi taka Polka, która podchodzi do sprawy serca inaczej. I jest tam rozmowa, i to akurat nie Religa, tylko jego asystent prowadzi z tą żoną tego pacjenta, bo ona mówi, panie doktorze, no mam pytanie, jeżeli ten człowiek, mój mąż otrzyma serce, a ten człowiek, który dał serce, był złym człowiekiem, czy mój mąż będzie zły? A czy jego charakter się zmieni? Bo czy on będzie mnie kochał? Bo teraz ja jestem w jego sercu, ale to serce będzie wyrzucone, będzie nowe serce. Nie? Okay? I śmiejecie się już z tego, bo widzicie, o co chodzi, nie? I ten... Okej, okay, ale rozumiesz, o czym ja mówię? Okay, i ten doktor tak myśli, no jak to jej wytłumaczyć, tak po malutku mówię, wie pani co, serce, o którym pani mówi, ja nie wiem, jak to ująć, ale ja pani powiem, czym jest serce, o którym ja mówię. To serce, o którym ja mówię, jest tylko i wyłącznie pompą krwi. Okej. Więc kiedy Biblia mówi o sercu, to niekoniecznie chodzi o pompę krwi, tylko mówi o pewnym wnętrzu człowieka, o pewnym, to możemy to nazwać duchem, wnętrzem, ale się mówi serce, prawda? Okej. Więc kiedy Pan Jezus na przykład mówi więcej, nie tylko, że serce, Jeremiasz mówi, jest zwodnicze, ale Pan Jezus mówi, że w ogóle wszelkie zło pochodzi z serca, nie? Okej. Że ktoś rozmyślał w sercu swoim, tak naprawdę rozmyślał tutaj, okej. Więc w zależności w jakim kontekście, kiedy Bóg patrzy na serce, tu chodzi o to, że to jest nasze wnętrze, to co jest ukryte. I my wiemy, czy jest to szczere, autentyczne, czy też nie. Nie bójmy się to, o czym mówiłem, tej pomyłki, że nas zwiedzie serce, bo my wiemy naprawdę, my często ignorujemy, jak rozmawiam z ludźmi, którzy są w nieszczęśliwych związkach i przychodzi moment bolesnej rozmowy, ja mówię, naprawdę nie widziałaś znaków ostrzegających? Naprawdę? Ignorowała. Rzadko się zdarza, że ktoś naprawdę się oszukał, że myślał, że naprawdę człowiek cnotliwy, anioł czy odwrotnie i tak dalej i wszedłem w małżeństwo z kimś i okazało się, nie, często właśnie szukamy znaków, jesteśmy, że tak powiem, no bo uczucia mamy zaangażowane, ale to głęboko, ja mówię, to serce, o którym Bóg mówi, ono jest jeszcze głębiej niż nasze emocje i ono często nas ostrzega. Może, nie wiem, bo ja nie jestem psychologiem, a niektórzy wolą używać słowo sumienie zamiast serca i mówią, że to jest to samo. I ja się z tym nie zgadzałem, ale kiedyś słuchałem wykładu Piotra Zaręby. On chyba niedawno tu był u was, ten co Biblię przetłumaczył, nie? Okej. Okay. Ja nie wiedziałem, to bardzo ciekawe, mówi, że słowo sumienie oznacza wspólne miejsce. I mówi, to się odnosi do wspólnego miejsca, gdzie ludzka psychika spotyka się z Bogiem. To jest sumienie. I teraz to wspólne miejsce może być skorumpowane, ale kiedy dbamy o nie, to w tym sumieniu zawsze usłyszymy Boży głos w pełnej czystości. Ale zaraz nasz umysł wchodzi i zaczyna reinterpretować. To jest ten diabeł na pustyni, który przychodzi do Pana Jezusa. To jest ten wąż w ogrodzie, który podważa to, co Bóg powiedział, prawda? I to jest często nasz umysł, którym diabeł się posługuje. Ale w sumieniu usłyszeliśmy. A emocje, no to wiecie, to emocje reagują. Ja mówię, emocje są głupie. Jestem głodny, zapach chleba czy jedzenia, a ślinotok, prawda? Przecież ja wiem, że to nie jest moje jedzenie, nie będę tego jadł, a ślinka leci. Co to znaczy, kiedy organizm wydziela ślinę? Jest gotowy jeść, prawda? Okay? Więc są pewne rozbieżności pomiędzy świadomością, że jeszcze nie będę jadł, a już ślinka mi leci, bo widzę, że ktoś je, ale to nie moje, no nie podejdę, nie wyrwę, bo mi już ślinka leci. Nie? I tak samo jest z emocjami. Spędzajmy czas z drugą osobą, która potencjalnie jest atrakcyjna dla nas, emocje się zaangażują i nazwiemy to zakochałem się. Ktoś jest ostrożny, powie, zauroczyłem się, więc ten stan będzie trudny do rozstania, ale nie jest wystarczający, żeby podjąć decyzję, żeby spędzić życie z kimś. A są ludzie, którzy na takiej podstawie pewnego zauroczenia mówią, o, zakochany jestem. ale nawet w takim zauroczeniu sumienie ciągle podpowiada i pokazuje na pewne ostrzegawcze znaki. Więc nie bójmy się pójścia za Bożym głosem. Bóg się troszczy o to, żeby ono w pełnej czystości, ten głos, ta treść do nas dotarła. Dopiero po chwili zaczynają pojawiać się te wszystkie inne głosy. I już ich nie musimy, tak naprawdę już ich nie powinniśmy słuchać. Więc wracając, ta sprawa potwierdzenia, ona jest dobra, ale ona tak naprawdę nie odkrywa niczego dla nas. Też te potwierdzenie to mamy Gedeona, prawda? Który spotyka się twarzą w twarz z aniołem Bożym i Gedeon pyta, czy ty jesteś z nami, czy przeciwko nam, prawda, cała ta rozmowa i dowiaduje się, że ma iść na wojnę i później stawia to runo przed Bogiem, nie? To są te znaki potwierdzenia. Tak naprawdę on niczego nowego nie odkrył. On po prostu zaspokoił tylko te drugie głosy, których on już wtedy nie musiał słuchać.
Amen.
Amen.
Jeszcze chwilę się pomodlimy, bo może ktoś ma jakąś kontrolę, może się to pomodlimy, się chwilę sprzedać.